Pozdrawiam Was serdecznie. Jestem pastorem zboru w Bad Dürkheim, najpiękniejszego miasta w Niemczech. Dla wszystkich, którzy już tam byli, wiedzą, o czym mówię. Mieliśmy dzisiaj już dobre nabożeństwo u nas w Bad Dürkheim rano. Tak zwane nabożeństwo śniadaniowe. To, co u Was każdą niedzielę tylko. U nas to jest co 4 miesiące. Było dobrze. Mieliśmy dobre spotkania z ludźmi. Ten tydzień u nas był interesujący. Miałem przywilej, można powiedzieć, prowadzić w tym tygodniu nie ślub, tylko pogrzeb. Osoby, która z dalszego groma znajomych. Nie było to takie łatwe, bo to była osoba młoda, która była długi czas chora i popełniła samobójstwo. To było wszystko takie trochę specjalne. Rodzina, która też nie wierzy w Boga, nie tylko, że nie wierzą, tylko wierzą właśnie, że nie istnieje Bóg. Poprosiła właśnie mnie, żebym, można powiedzieć, poprowadził ten pogrzeb. Wiedzieli dokładnie, kim jestem i w co wierzę, więc nie było to takie łatwe. Ale z Bożą pomocą udało mi się to jakoś dobrze przeprowadzić i głosić Ewangelię prosto. Było to interesujące, bo zanim ja zacząłem głosić kazanie, mama wstała i jej słowa były mniej więcej takie, że wszystko na świecie składa się z atomów i wszystko to jest sumą atomów. Człowiek jest z atomów, później się rozpada i znowu jest atomem, więc wszystko jest obojętne w pewnym sensie, tak? Wszyscy jesteśmy jakimiś tam atomami, tylko ty jesteś większą sumą atomów, później się rozpadniesz, jesteś mniejszą sumą atomów, troszkę inaczej są posprzątane, o, tak można powiedzieć. I wtedy ja miałem szansę powiedzieć, jak ja to widzę. Było interesująco, było ostro, ale myślę, że powiedziałem ludziom prosto i na temat, że to inaczej widzę i że znam kupę ludzi, którzy parę razy mieliby szansę popełnić samobójstwo, gdyby nie znali Jezusa Chrystusa, gdyby nie mieli tej relacji z Jezusem Chrystusem. Często w życiu przychodzą sytuacje, gdzie człowiek się zapada, gdzie człowiek się poddaje. Jeśli nie masz tego Boga, który cię trzyma, jeśli nie masz tego Boga, który cię trzyma w ręce, no to człowiek wpada na głupie pomysły. Jeden idzie w alkohol, drugi kupuje rzeczy, których nie potrzebuje i wchodzi w długi, trzeci jakieś narkotyki i tak dalej, i tak dalej. I wierzę w to, że żyjemy w czasach, gdzie my mamy coś, czego ludzie nie mają. Wierzę, że my, jeśli znamy Jezusa, to mamy coś, czego ludzie, oni w ogóle nie wiedzą, że to istnieje. Czasami jak patrzę w oczy ludzi, którzy nie znają Jezusa, to widzisz w oczach, że w tych oczach nic nie ma. Widzisz, to są takie puste oczy, tak? Tak samo jak oglądałem te zdjęcia tej młodej osoby, która znam ją ostatnie 10 lat, tak to można powiedzieć, tak z daleka i muszę powiedzieć, że ostatnie te 10 lat, to obojętnie kiedy widziałem te zdjęcia tej osoby, to były to zawsze takie puste oczy. I oczywiście słyszała o Bogu, jej siostra jest wierząca, jest w zborze i wierzy, ale człowiek ma swoją dumę, tak? Ale też powiedziałem, że za dumę sobie dużo kupić nie możesz, tak? Ta duma tutaj zostaje. I ta duma czasami jest nieprzyjacielem, lecz wrogiem człowieka. Ta zła duma. Tekst, który przygotowałem dzisiaj, jest tekstem, który mówi o wierze, który mówi o pomocy Bożej, który mówi o jak żyć naszą wiarę codziennie i jak Bóg działa. Jest to tekst Starego Testamentu, jest to tekst z Księgi pierwszej Księgi Królów, 17:8. Jest to tekst o mężu Bożym i o wdowie i o jej synu. Pierwsza Księga Króli, 17:8. Przeczytam z wami ten tekst. Wówczas Pan skierował do niego, do Eliasza, słowo. Wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Eliasz, Bóg go wysłał na pustynię w pustyni, przy strumyku, ptaki go karmiły, tak? To może powiedzieć całkowita, był całkowicie w ręce Bożej, tak? Jeśli ptaki nie przyszły, to nie miał co jeść. Wyobrażam sobie, że czasami ptaki się spóźniały i zaczął się wtedy modlić. Kiedy w końcu taki przyszł, brzuch już się odzywał, modlił się i tak może czasami były za szybko te ptaki przylatały, może czasami miały spóźnienie. Wyobrażam sobie, że to było takie to życie całkowicie blisko Boga w pewnym sensie, tak? Bo nie miał nic innego. Cały rejon, cały kraj, nie padało w całym kraju, nie było deszczu, wszystko było martwe, a on jako jeden z niewielu, ptaki przynosiły mu chleb, a woda, w wodzie, można powiedzieć, w tym strumyku, z tego strumyka czerpał wodę do picia. I w pewnym momencie Bóg zakręcił kran, tak? Że woda już, może powiedzieć, tam nie przepływała. Ptakom powiedział, chłopaki, lećcie gdzie indziej. Wtedy Eliasz się obudził i Bóg powiedział mu, idź. Idź do wdowy, ja się tobą zajmę. Nie wiem, jak on sobie to wyobrażam. Może trafi do Mannheim, albo może trafi do Bad Dürkheim, do jakiegoś lepszego hotelu, do jakiejś lepszej kuchni, może do jakiejś wdowy, która handluje purpurem, która ma porządnie kasę, jakiś duży dom, do może ekstra kucharzy. Nie wiem, jakie było jego wyobrażenie. Co to znaczyło, jeśli Bóg mówi, pójdź, a ja się tobą zajmę. Pójdź do wdowy. No, wdowa, okej. Okay. Czasami mamy takie wyobrażenie, Bóg coś do nas mówi i my sobie to wyobrażamy, jak to będzie wyglądało, tak? Może ktoś do was powiedział, pójdźcie do Niemiec i mieliście może jakieś wyobrażenie, jak to będzie wyglądało, tak? Drogi złotem wykańczane, tak? Wszędzie Mercedesy i tak dalej. Czasami mamy takie ludzkie wyobrażenie, jak to będzie wyglądało. Wszyscy chodzą tylko 6 godzin do pracy i 6 tygodni albo 8 tygodni w roku są na urlopie, tak? Amen. W międzyczasie wiecie, że to jest trochę inaczej. Więc Bóg przemawia do niego i wysyła go i mówi, idź tam, jest tam wdowa, ona się tobą zajmie. Super. W tym samym czasie wierzę, że Bóg przemawia do tej wdowy i że ona też się modliła. Czytamy dalej. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa, czyli drewno. Więc zawołał ją i powiedział, daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Od dłuższego czasu nic nie pił, był padnięty, widzi, że jest kobieta, może była silniejsza niż on po takiej długiej drodze i mówi, przynieś mi wody. Okej. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać. Ale zawołał na nią i rzekł, weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Wszystko, można powiedzieć, do tego momentu wygląda normalnie, tak? Jest głodny, chce się coś napić. Ale w jakiej sytuacji była ta kobieta? Na to odrzekła, na życie Pana Boga Twego. Już nie mam pieczywa. Tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pobrzemy. Halleluja. Ona miała plan, tak? Poszła zbierać drewno. Wybrała się zebrać drewno, ale po co to drewno? Może powiedzieć na pogrzeb, tak? Tak było jej zrobić sobie, jak to się mówi, ostatnie jedzonko. Halleluja. Jak ja bym to usłyszał, to bym myślał, jako Eliasz, coś tutaj się organizacyjnie nie udało. Masz takich znajomych, opowiadają ci, że będzie super, przyjeżdżasz na miejsce i duża zdziwka, tak? Mówisz, no moment, no, obiecali pracę, jedzenie, hotel, wszystko super, a jest inaczej. I ja wierzę też, że ta wdowa się modliła, mówi, Boże, jeśli Ty teraz nie pomożesz, to ja umrę. Boże, mam syna, Nie mamy nic do jedzenia. Zostały te resztki w lodówce. Każdy wie, jak długo te resztki, może już nawet spleśniałe. Tylko światło w lodówce. Nie ma nic do picia. Boże, nie ma gdzieś jakiejś, może kogoś z rodziny. Może jakiegoś dalszego krewnego, który może w końcu się ocknie i przywiezie kasę i jedzenie, jakoś się nami zajmie. No Boże, no czy to jest naprawdę Twoją wolą, że my tutaj umrzemy? Ale z tego, jak ona mówiła, to tak szczerze mówiąc, już miała ten ludzki plan, tak? My często mamy taki ludzki plan. Naszym problemem w wierze często jest, że my mamy ludzki plan. No bo z drugiej strony mamy żyć odpowiedzialnie, tak? Żyć bez planu to tak też nie jest. To jest tak, moim zdaniem zawsze żyjemy pomiędzy. Mamy ufać w Boga, ale nie mamy siedzieć na własnych rękach, tak? Tylko mamy je używać do pracy i do życia. Kiedy słyszałem opowieść znanego kaznodzieja w Stanach Zjednoczonych, który miał na sercu zawołać różnych zborowników i powiedzieć, my teraz pójdziemy na ulicę i będziemy cały tydzień robić coś dobrego dla ludzi. Będziemy się spotykać, modlić się, śpiewać, ok, ale tak samo będziemy wychodzić na ulicę i będziemy zajmować się bezdomnymi, będziemy ich myć, będziemy im szczyć włosy, będziemy pomagać im, no i będziemy ich zapraszać na obiad. Halleluja, wszystko fajnie. Tylko problem, powiedział, że tak nakarmimy 3000 ludzi. No bo w Biblii to tam też liczą zawsze w tysiącach, nie? A więc pana ten pomysł, zrobimy laurki, flajery wypuścimy i zaprosimy ich na obiad, 3000 ludzi bezdomnych i wiesz co, ludzie przyszli. Czy może zapowiedzisz, że jest wolne jedzenie, no to przyjdziemy, tak? Wtedy przyszedł do niego kucharz i mówi, wiesz, wszystko jest fajnie, jesteśmy na to przygotowani, jedyne co nam brakuje to mięso. I pytanie drugie, kto za to zapłaci? Więc ten jeden co prawda miał wiarę, ale ci drudzy mieli praktykę, doświadczenie i mówią, kaznodziejo, wszystko jest fajnie, ale tak na dobrą sprawę, ile masz kart kredytowych? Bo my nie mamy nic i musimy to, no, ty zaprosiłeś, ale teraz musimy wszyscy, no, jakoś na kartę kredytową, no bo jak inaczej? Nie kupiliśmy żadnego mięsa. Gdzie my teraz na 3000 ludzi znajdziemy mięso? A on mówi, wiesz co? Też nie wiem. Zanim karty przyciągniecie, pójdziemy najpierw się modlić. Więc poszli wszyscy, zaczęli się modlić. Jedną godzinę nic. Dwie godziny nic. Trzy godziny. W pewnym momencie dzwoni telefon. Dzwoni firma, może powiedzieć coś podobnego jak tutaj Metro. Mówi, nie wiem dlaczego, nie wiem dokładnie dlaczego dzwonimy do pana, ale mamy problem. Zepsuły nam się wszystkie zamrażarki. I mamy teraz jednego tira mięsa. Nie wiemy dokładnie, czemu do pana dzwonimy, ale czy mógłby pan nam jakoś pomóc? Bo mamy jednego tira z mięsem zamrożonym, zepsuły nam się zamrażarki. Mówi, dobra, przywieźcie to. Przywieźli, ugotowali, co mieli ugotować, zrobili dobre jedzenie i pod koniec Bóg dostał chwałę za to wszystko. Następny rok nic się nie nauczyli, była ta sama sytuacja i Bóg to tak samo rozwiązał, ale to się tylko wydarzyło dwa razy u tego jednego brata, więc są te sytuacje, gdzie czasami musimy się pytać, Boże, jak my to rozwiążemy i czasami wierzę, że Bóg daje ludzkie rozwiązanie i czasami daje przednarodzone rozwiązanie, ale to pytanie, to szukanie Boga, to jest takie ważne. I tutaj mamy sytuację, gdzie wdowa, moim zdaniem, ona już nie miała wiele nadziei. Wzięła sprawy w własną rękę i chciała je doprowadzić do końca. Ale w tym momencie Bóg ingerował w jej plan i przesyła tego męża Bożego. Ale jak rozpoznać męża Bożego? To jest dobre pytanie. Czytamy dalej. On do niej mówi, Eliasz zaś jej powiedział, nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Halleluja. To jest miłość, tak, którą mamy głosić światu, że idź ekstra mile z ludźmi, tak? Że trzymaj innego, szanuj go wyżej niż ciebie samego, tak? Kobieta z dzieckiem, a ty jeszcze weźmiesz ostatnią bułkę. Halleluja. Jako męż Boży. To jest trochę takie... Bóg czasami trochę inaczej działa niż my, nie? Tak. Czasami przychodzi do ciebie i mówi, wiesz co, mało masz, ale zainwestuj jeszcze w sprawę Bożą, tak? Mówi, momencik Boże, to jeśli ja mało mam, to przecież normalnie najpierw powinien najpierw przyjść ktoś, który mi da, że miał wystarczająco, wtedy jeśli ja będę miał wystarczająco, to moja wiara wzrośnie i wtedy będę w stanie dać. Zgadza się? Tak przynajmniej jest tak matematyka ludzka. Ale Boża matematyka jest trochę inna. I ja czasami się zastanawiałem, jak ta kobieta się czuła. Przychodzi gościu, ona mówi, o może to jak ktoś z rodziny, może przyniesie kasę, może przyniesie jedzenie, w końcu Boża pomoc. A okazuje się, że on nie chce jeszcze opróżnić lodówkę. Halleluja, tak? Halleluja. Jest taka księga pierwszych chrześcijan, Didache się nazywa. To nie jest Biblia, to nie jest Słowo Boże, ale to jest książka, taki można powiedzieć nadręcznik chrześcijan z pierwszych tysiącleci, pierwszych 200 stuleci. I tam można czytać, że jeśli prorok do ciebie przychodzi do zboru, daj mu jeść i daj mu pić, i daj mu łóżko. Ale jeśli chce zostać więcej niż 2 dni i nic nie robi, to wyrzuć go. Na serio. Jeśli jest tak się mówi, jeśli to jest darmozjad, tak? 2 dni bądź miły jako chrześcijan, ale po 2 dniach, jeśli ręką nie ruszy, wyrzuć go. Uważam, że to jest bardzo praktyczne. Czasami brakuje nam tej praktyczności, tak? I tutaj on mówi, słuchaj, ty kobieto musisz mieć wiarę, bo on w tej sytuacji nie musi mieć żadnej wiary, tak? Wyżrzej jej lodówkę jako pierwszy. Do tego, szczerze mówiąc, naprawdę nie trzeba wiary, tak? Ona musi mieć wiarę. On od niej żąda wiarę. Ja się zastanawiałam, co ona powie swojemu synkowi. Synku, mąż Boży tutaj jest. Pomoże nam. Opróżni nam lodówkę. Ale on powiedział, że ja się nie mam bać. Ten jako synek powiedział, mamo, wiesz co, byłaś za długo na słońcu może. Może za długo zbierałaś te drewno na słońcu. Może napij się trochę wody. Coś, ja mam wątpliwości, czy to jest mąż Boży. I ja z drugiej strony, gdybym był Eliaszem i Bóg powiedziałby do mnie, pójdź tam do tego miasta, tam będzie wdowa, która się tobą zajmie, to też bym miał takie trochę swoje wątpliwości, gdybym napotkał się na tą kobietę. Powiedział, Boże, o co chodzi? Ja nie mam kasy, ona nie ma kasy. O co chodzi? Ale o co chodzi? Może zły adres, zły czas, w roku się pomyliłeś. Czasami plany Boże są trochę inne. My tak często mówimy o tym, że o Boża ręka, halleluja. Moim zdaniem ta Boża ręka trochę tu inaczej wygląda, niż sobie to wyobrażamy, tak? Boża pomoc. A szczęści Boże, a niech Bóg ci pomoże, a niech Pan Bóg cię błogosławi, halleluja. Właśnie ich błogosławi. Trochę inaczej niż my sobie to wyobrażamy. Eliasz mówi, nie bój się, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Matematycznie wiadomo, że jeśli on zeżre ten jeden posiłek, to już nic nie będzie. Bóg, bo Pan Bóg Izraela rzekł tak, dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. To było jego proroctwo, to było jego przesłanie. Ale zawsze droga do przesłania, droga do proroctwa zawsze jest tak, najpierw taka z pagórkami. Najpierw jest pod górkę. My sobie tak w telewizji czasami, jak oglądamy jakieś tam teleewangelizacje, to zawsze jest tak z górki. Ale czasami przeżywam, że to w życiu jest czasami tak najpierw pod górkę. Nie wiem, jak wy to ostatnich dniach, latach tak obserwowaliście. Fajnie jest z górki, nie? Ale żeby z górki, to najpierw trzeba na górkę z Bogiem. Jest to fajny opis tutaj, że dzban mąki się nie wyczerpie i baryłka oliwy się nie opróżni. Po tych wydarzeniach, najpierw było tak, że Bóg to uczynił, że ona poszła, ona upiekła to ciastko, dała prorokowi, on się najadł i wtedy dopiero wykonał się ten cud. Wtedy dopiero, gdy ona zaczęła swoje jedzenie robić, to wzięła tą mąkę, zrobiła, patrzy, jest jeszcze, nalała tej oliwy, patrzy, jest jeszcze. Ej, o co chodzi? Jak to może być? Czemu to wystarcza? Tak samo jak my ufamy Bogu z naszym czasem. Czasami przychodzą do mnie ludzie i mówią, wiesz co, przyszedłbym na niedzielę, ale naprawdę nie mam czasu. Ja mówię, czemu ty nie masz czasu? No bo muszę się uczyć na egzamin. Mówię, głupku, te 2 godziny? Chcesz, żeby Bóg ci pomógł przy egzaminie, żeby ci to błogosławił, ale ty 2 godzin nie masz dla niego, nie masz dla brata, nie masz dla siostry, pomóc pomodlić się, duszpasterstwo i tak dalej. Głupku, nie zrozumiałeś Bożej matematyki. Chcesz, żeby Bóg ci dał czas, żeby ci Bóg pomógł, żebyś dobrze śpił w nocy, ale ty nie masz czasu dla niego? Ej, o co chodzi? To jest nielogiczne. Chodzi o inwestycje. Tutaj on zainwestował, ona zainwestowała. I to jest piękne, że oni mieszkali, można powiedzieć, w jednym budynku, on do góry, ona z synem na dole i dzień w dzień ona dla niego gotowała. I dzień w dzień on miał coś do jedzenia i dzień w dzień ona też miała coś do jedzenia. 2 osoby musiały zaufać Bogu. Jeśli 2 osoby wierzą, zaufają Bogu, to człowiek ma taką siłę. Widzimy to w małżeństwach, widzimy to w jakichś grupach domowych, czy w jakichś jeśli są przyjaciele. Jeśli 2 osoby ufają Bogu i mają wiarę w jednym kierunku, hej, wiele rzeczy jest możliwe. Kto może nas zatrzymać? To jest genialne. I jak tak czytamy te wersety, to normalnie myślę, że ta kobieta, ta wdowa, takie fajne rzeczy przeżyła z Bogiem. Normalnie to przecież powinien teraz przyjść taki happy end, tak? Taki porządny happy end. Że przyjdzie fura, skóra i komura od Boga i będzie wszystko pięknie, tak? No bo była posłuszna, zgadza się? Trzymała się tego, co Bóg powiedział. Moim zdaniem miała, ja nie wiem, gdybym ja miał z moją małą córką, byśmy byli sami, ostatnie jedzenie, przychodzi jakiś tam mąż Boży, czy ja naprawdę ostatnie jedzenie odlał dla niego, wziął to swojemu dziecku, hej, trzeba się naprawdę zastanowić, co dziecku wtedy powiesz, tak? No, dałem panu. Ona uwierzyła i normalnie powinien być happy end. Ale Bożym celem w naszym życiu nie jest tylko happy end, tylko Bożym celem w naszym życiu jest, żebyśmy wzrastali w wierze. Żebyśmy mieli mocną wiarę. I dlatego ręka Boża, Boże uzdrowienie, błogosławieństwo Boże często wygląda troszeczkę inaczej, niż my to sobie wyobrażamy. Czytamy dalej. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Super. Co sąsiedzi powiedzieli? No tak, żyjesz teraz z jakimś tam mężem Bożym pod jednym dachem, tak? To masz. Super, gdzie jest twój Bóg? On ci miał przynieść szczęście? Teraz masz szczęście, tak? Syn zachorował i zmarł. Ale masz szczęście. I ta kobieta też czytamy, że ona się zapadła, może powiedzieć. Ona się zapadła sama i interesujące jest, jak ona rozmawia z Bogiem. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi, Czego Ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprowadzić o śmierć mego syna? Halleluja, tak? Ona od razu myśli, czemu Bóg mnie tak karze? Czemu Bóg jest takim niemiłym Bogiem? Przyprowadza mi kogoś, mówi, że będzie fajnie, a pod koniec jest gorzej niż było, tak? Lepiej umrzeć wspólnie, niż później mieć martwego syna w rękach. Ja to widziałem w tym tygodniu, że dla rodziców nie ma nic gorszego, niż własne dziecko chować, tak? I w tej sytuacji była ta kobieta. Syn umarł. On był martwy. W tym samym czasie jej dom był pod błogosławieństwem Bożym, tak? I ona mówi z grubej rury do tego proroka. Mówi, o co chodzi? Jakiego ty masz Boga? Czemu on to do tego dopuścił? I szczerze mówiąc, jak ktoś jest martwy, to jest martwy. I Eliasz, on w ogóle na to nie był przygotowany. To tak jakby Bóg zapomniał mu wysłać SMS-a. On nic o niczym nie wiedział. On przychodzi do domu, kobieta rozpłakana, dziecko martwe. Najgorsza sytuacja, co może być. Żadnego listu od Boga, żadnego proroctwa, nic. Teraz potrzebujesz tak zwaną wiarę codzienną. Czasami są sytuacje, gdzie my potrzebujemy taką wiarę codzienną. Gdzie my potrzebujemy wiarę, która coś robi, która coś zaczyna czynić. Która się nie załamuje, która nie siada na rękach, tylko wtedy zaczynamy się modlić, wtedy zaczynamy działać duchowo. Tak wtedy się zaczyna praca duchowa. I tak samo tutaj u niego. Biblia mówi, że on poszedł do niej i mówi, daj mi syna. To nie jest typowe, żeby oddać ciało martwego dziecka komuś innemu. I u Żydów nie dotyka się martwych. Nie dajesz dziecka twojego martwego komuś tam. I Biblia opowiada, że on wziął tego chłopaka, na pewno modlił się już od tego momentu, co miał go na rękach, i poszedł do góry na swoją kondygnację tam, gdzie on żył, i położył go na łóżko. I te opisy, jak to się działo, to są takie trochę różne. Niektóre tłumaczenia mówią, że 3 razy się nad nim podkłonił, a inne tłumaczenia mówią, że położył się sam na nim. Na dobrą sprawę to nie jest taka typowa biblijna praktyka, tak? Jak kłaść się na martwym. Na dobrą sprawę ja raz słyszałem o szkole biblijnej, gdzie mieli taki zawód, gdzie mieli taki przedmiot wskrzeszanie zmartwych. Afrykańska szkoła biblijna oczywiście. I mieli taki właśnie jeden przedmiot, wskrzeszanie zmartwych. I jeden chłopak dostał 1, znaczy na niemiecki system, nie? 6 na polski. Dostał 1. Nie, przepraszam bardzo, on dostał 2. Pytanie, dlaczego dostał 2? Bo byli gdzieś tam na jakimś jarmarku i była osoba, która została, młoda osoba, która została przez nie auto, tylko jakiś tam powóz przejechana. Wypadek, może powiedzieć, drogowy. Ta osoba została przejechana i ten człowiek od razu był martwy. I to był jakiś muzułmanin. I byli studenci szkoły biblijnej i ci studenci szkoły biblijnej, jeden mówi, ej, super, jest szansa. Możemy coś praktykować, tak? I wtedy on podszedł do tej martwej osoby naokoło muzułmani i zaczął coś tą osobą targać. Co jest całkowicie zabronione w tej kulturze. Jeśli ktoś jest martwy, ty go nie znasz, nie jesteś rodziną, nie dotykasz ciała osoby, która jest rozkwaszona i jest martwa. Bo wiadomo, co rodzina w tej sytuacji musi zrobić. Oni cię za to, że nie wiem, jak to jest po polsku, bezczyszczyłeś ciało, tak? To za to oni ci powinni ukamieniować. Bo ty nie masz szacunku nad tym, co się stało. Dlatego dostał tylko 2, a nie 1. Ale on wtedy zgromadził się z innymi i zaczął się modlić. Wszystkie modlitwy wypakował, co tylko miał. Bóg skrzeszył tą osobę z martwych. Ale później tak dyrektor powiedział, że nie wiadomo dokładnie, dlaczego Bóg wskrzeszył tą osobę z martwych, dlatego, że chciał, czy dlatego wiedział, że gdyby nie wskrzeszył tego z martwych, to rodzina by ich zabiła za to, że oni tak bez szacunku obchodzili się, można powiedzieć, z ciałem tej osoby. Więc chcę tylko powiedzieć, że ten przedmiot wskrzeszania z martwych nie jest taki prosty. I można powiedzieć, że ten Eliasz zrobił wszystko źle, co tylko można było zrobić. Położyć się na... To dzisiaj sobie wyobraź w Niemczech, tak? Ktoś umrze, dziecko, a ty jako mężczyzna kładziesz się na ciało tego dziecka i zaczynasz jakieś tam modlić się. Hej, módl się, żeby się udało, bo jak nie, to pójdziesz do więzienia. Wiadoma sprawa. Ale tutaj wierzę, że on był w panice, wierzę, że on był w szoku. Wierzę, że on wiedział, że jego repetycja stała na... można powiedzieć, na takiej drodze. I tak samo Boża, zdanie o Bogu. Kim ten Bóg jest? Dlaczego on do tego dopuścił? Jak może Bóg być tak okrutny? To tak często jest w naszym życiu, że dzieją się rzeczy, gdzie inni mówią, jak twój Bóg mógł i tak dalej. I tutaj on modli się i mówi, Boże, o co chodzi? Boże, co tu się stało? Czego ty? Ona mówi, daj mi syna. On wziął tego syna do łóżka i modli się. O Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście? Czy nawet na wdowę? Czyli on mówi, Boże, Ty i tak już przyprowadzasz nieszczęście. To już widziałem. Wszyscy naokoło nie mają co jeść. Ty deszcz zakręciłeś. Ale teraz jeszcze nawet tą wdowę? Ale z jednej strony widzimy, tak możemy też rozmawiać z Bogiem, tak możemy też szczerze modlić się do Boga. On to wytrzymuje. Dalej, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna. On wie, że jeśli ktoś umrze, to Bóg to dopuszcza. To jest jego teologia. Uważam, że to jest zdrowa teologia. On nawet nie rozmawia z diabłem. Uważam, że naszym zadaniem nie jest rozmowa z diabłem. Hej, diable to, z diable tam. Ja zawsze radzę rozmawiać z Bogiem, bo On jest Bogiem życia. A diabeł i tak jest u kajdana, tak? I on nie może dalej niż mu tylko łańcuch. Znacie te takie psy na łańcuchu? Ważne jest wiedzieć, jaki długi jest łańcuch, tak? To wiesz, gdzie się możesz poruszać, a nie. Bo pies może tylko do końca łańcucha. I diabeł jest takim psem na łańcuchu. On nigdy nie może dalej niż Bóg mu dopuści, pozwoli. Dlatego jest zawsze sensowne rozmawiać z Bogiem, a nie z diabłem, bo on i tak już przegrał. A więc on modli się do Boga i mówi, Boże, o co chodzi, jak to mogło się stać? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł, o Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś, nie wiemy ile godzin się modlił, tak? Nie wiemy. Pan zaś wysłuchał wołania Elizasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł, patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza, teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. Hej, Bóg powiedział, pójdź do tej wdowy, ona się tobą zajmie. Trochę inaczej to wyglądało, tak? Niż nasze ludzkie wyobrażenie. Wdowę? Ma się zająć? Finansowo i tak dalej? I może do niej też Bóg powiedział, nie przejmuj się, nie bój się, Bóg się tobą zajmie i twoim synem. To też inaczej wyglądało, niż ona sobie to wyobraziła. Dlatego jest to tak ważne, że z naszymi problemami, z naszymi sytuacjami, żebyśmy przyszli do Boga, żebyśmy oczekiwali od Niego cud, ale bądźmy też otwarci na to, że to się często wydarzy bardzo inaczej niż nasze wyobrażenie. Bóg On ma respekt przed naszą wolą, ale on specjalnie nie interesuje się zawsze jak, rodzajem, jak to wykonać, tak? On ma swoją drogę, jak pewne rzeczy wykonuje. On ma swoją drogę, jak dojdzie z nami do celu. On nigdzie nie mówi, słuchaj, tu jest menu, zakrzyżuj jak chcesz, ja ci tak zrobię. Fajnie by było, nie? Czasami takie mamy modlitwy, takie menu. Boże, i za tydzień zobaczę, czy się wykonało, nie? Możemy to spróbować. Możemy sobie bliźniaków narobić. 40 lat Mojżesz też naokoło chodził. Mogli od razu przejść, ale nie. Możemy chodzić naokoło. Uważam, że ta wdowa miała dobre podejście. Modlić się i ufać Bogu i mówić, Boże, ja Tobie zaufam. To nie jest logiczne, ale ja wiem, że moje życie jest w Twojej ręce. Ja wiem, że moje życie Ty trzymasz. Jeśli ja mam problem, to przychodzę do Ciebie i proszę Ciebie o pomoc, ale jestem otwarta na ten rodzaj, jak Ty to zrobisz. Tak warto, żebyśmy byli otwarci na to, jak Bóg to uczyni. W jaki sposób. I niestety prawie nigdy nie jesteśmy w stanie rozpoznać przed tym, jak rzeczy się wykonają. Zazwyczaj jesteśmy w stanie pospoglądać do tyłu, jak te rzeczy się wykonały. Rozumiecie? My często nie mamy tego widoku naprzód, dokładnie jak to się wykona. Ale patrząc do tyłu, wtedy rozumiemy to, rozpoznajemy. Aha, no tak, to co Bóg powiedział, wykonało się. Bardzo inaczej niż my to sobie planowaliśmy, tak? Niż my to sobie myśleliśmy. Poproś Boga o geduld, ja? o cierpliwość. On ci ją da, ale na pewno inaczej niż zamawiałeś. Droga będzie na pewno inna niż zamawiałeś. Konia, ja was zapraszam. Tam, gdzie teraz w modlitwie, gdzie masz potrzebę o cud, abyś powiedział, Boże, ja wierzę w to. Tak jak Eliasz, tak jak ta wdowa, że Ty jesteś w stanie. Boże, ja wierzę w to, nawet jeśli naokoło mnie wszystko jest suche, jest nieżywe. Nawet jeśli to, co ja mam w swojej ręce, to jest to ostatnie drewno, na ten ostatni ogień, na ten ostatnie jedzonko, na ten ostatni posiłek. Boże, to ja wierzę w to, że jeśli ja to oddam w Twoje ręce, ona to oddała w ręce sługi Bożego, tak? W Nowym Testamencie chłopiec oddał swoje ostatnie jedzenie w ręce Jezusa, tak? I on to do mikrofalówki, 5000 ludzi, tak? Więc to my musimy naszą wiarę, to co mamy, to co my możemy dać, położyć w Boże ręce. Mieć tą wiarę, mieć tą ufność. A jeśli gdzie nie mamy tej wiary, to tak jak oni, możemy się modlić do Boga i powiedzieć, Boże, jestem wkurzony, nie jestem zadowolony, nie udało się tak, jak chcę, nie jest to według mojego planu, ale zrób coś. Daj mi na nowo tą wiarę. Zapraszam was do modlitwy, może pojedynczej, głośnej. Może chcecie, macie jakieś coś modlitwę o jakąś osobę konkretnie, gdzie sprawy nie rozwijają się tak, jakbyście to chcieli, gdzie no, nie ma może od razu tego uzdrowienia, nie ma może od razu tej zmiany, nie ma może od razu tej nowej pracy albo tej przemiany, która jest potrzebna. Pomimo tego modlić się do Boga i mówić, Boże, my wiemy, kim Ty jesteś. My wierzymy w to, kim Ty jesteś, jakim jesteś. Zapraszam was.